Raz, dwa, trzy, hop i wskakujemy do województwa lubuskiego. Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Do odległej Zielonej Górze, odległej od 450 km, wiecznie nieprzyjemnie, ale już jestem po marszu. Robię to codziennie od wielu, do dwóch miesięcy. Zaliczyłem marsz i czuję się dobrze.
Marsz Dąbrowski, czy też towarzyszy...
Nie. Taki, który pozwala na to, żeby trochę schudnąć, lepszej kondycji dostać.
Zazdroszczę panu posłowi determinacji. Dwa miesiące, ale to dopiero rozumiem początek, a na koniec będzie maraton, który pan poseł przebiegnie 42 kilometry i będzie rekord.
Maraton to już mamy jako posłowanie. Wiele, wiele pracy i jestem uznawany jako poseł, który no, wiele czyni dla naszego regionu, też żeby ten region był też do można powiedzieć, odczuł te nowe, które idzie i chcemy przede wszystkim rozwoju tego lubuskiego.
I w związku z powyższym zasłużył pan na słowo, które pewno wypowiedziane przez szefa Solidarności KGHM Józefa Czyczerskiego, lobbysta, nie zabrzmiało w pana uszach zbyt dostojnie, a lobbysta to w związku z kanadyjską firmą, która znalazła miedź na terenie województwa lubuskiego. Co pan wie o tej sprawie i dlaczego pan uważa, że to, co się zdarzyło w polskim parlamencie, czyli zmiana prawa, jest dla Rzeczpospolitej dobre?
Zanim przejdę do tego i podpowiem, może to słuchacze powinni wiedzieć więcej, a rozmawiamy pan w Warszawie, ja w Zielonej Górze. Warszawia może nie wie tyle o lubuskim, może kilka słów wstępu. Do lat 80., 90. można powiedzieć, lubuskie było bardzo uprzemysłowione. Przemysł był podstawą. Wspomnę o wielkich zakładach w Gorzowie, Stilon, Ursus, w Zielonej Górze Zastal, który zatrudniał ponad 5 tysięcy ludzi. Fabryka Polska Wełna, Palubas, Lumel, Nowa Sól, fabryka Nici, Dozament. Naprawdę wiele, szereg dużych zakładów, które ludzie mieli dobrze płatną pracę. I przyszedł lata od 90. Niestety te zakłady wszystkie, można powiedzieć, wszystkie poupadały. I dzisiaj oczywiście walczymy i udało się wiele zrobić dla tego regionu. Mamy drogę S3, taki kręgosłup, który ciągnie się od północy na południe. Mamy też lotnisko, udało się wywalczyć lotnisko. Mamy uczelnie, ale mamy też problemy. Powiem tak, jest, ja nazywam to lubuskie też, mamy fajne rzeczy, Kuwejt. Nazywam to małym Kuwejtem. Dlaczego? Dzisiaj PGNiG wydobywa najwięcej ropy, 90%, 750 tysięcy ton. 2/3 gazu, 3,5 miliarda metrów sześciennych. Także siarkę LNG, gaz LNG. I z tego właściwie region bardzo mało ma. Dlaczego? Bo centrala jest w Warszawie, nie tak jak w przypadku KGHM-u Lublinu. I tego nie czujemy, tego że tyle po prostu eksploatujemy, a z tego po prostu korzyści nie mamy. Mamy też, jak pan wie, redaktor, mamy duże zasoby węgla brunatnego. Chcieliśmy budować kompleks energetyczny Gubin Brody, który miał to budować w PGE, ale niestety Unia Europejska, pakiet klimatyczny nie pozwala na to. Mamy też ostatnio się dowiedzieliśmy, i to jesteśmy, żyjemy nadzieją. Pojawili się inwestorzy, koło Żary, Gubin, firma amerykańska, która właśnie poszukuje miedź. Jest też drugi koncern, który pan tu właśnie redaktor wspomniał, który poszukuje w okolicach Mozowa, Nowej Soli, Bytomia i też w województwie wielkopolskim. I jesteśmy z tego wielką nadzieją, bo mówię to w imieniu społeczeństwa naszego lubuskiego. Bardzo popierają, wspierają to i dlatego się dziwię to, co mówi pan Czyczerski. Jeśli chodzi o solidarność, tutaj w regionie bardzo popiera tą inwestycję. Bardzo jest za tą inwestycją, żeby powstała. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, duża organizacja, która skupia przedsiębiorców, mówią za, jesteśmy za tą inwestycją. Samorządy, wspomnę też samorządy gmin, wiele petycji, wiele uchwał, które mówią o tym przedsięwzięciu, że to może być przyszłość, to co chcemy. Samorząd województwa wyraził też uchwały wielokrotnie. I na końcu mieszkańcy, jeżdżę bardzo dużo po regionie w ciągu tych 7 lat. Odbyłem wiele, mówimy o tym właśnie okresie 2013-2020, gdzie te firmy tutaj rozpoczęły. One oczywiście dostały koncesję w 2011, z tego co się dowiedzieliśmy, ale tutaj pierwszy odwrót był w lutym 2013 roku w Mozu. I jesteśmy tą nadzieją, bo słyszeliśmy ostatnio Ministerstwo Środowisko wydało pierwsze takie potwierdzające, potwierdziło tą dokumentację, którą złożyła właśnie ta firma duża kanadyjska, złożyła i dokumentację i potwierdzające, że są tutaj złoże. One oczywiście zalegają, na tego co wiemy, na bardzo głębokich, można powiedzieć od 1700 do 2,5 kilometra, mówimy o Mozu. I wiadomo, bo ja się tym zajmuję tematem dosyć długo. Byłem wielokrotnie w KGHM-ie, oglądałem to wszystko, widziałem Rudno, widziałem ten most żelazny, bomba, mówię, z opóźnionym zapłonem, która, nie ukrywam, że tam w ostatnim czasie były kilka wstrząsów i to wszystko jest to bardzo niebezpieczne. Ale też wiem, że musimy czasami szukać nowych technologii i być po prostu pewne rzeczy, które nam nie wyszły. Ja powiem tak, mamy pewne fajne instytucje geologii, instytuty metrologii, ale one nie działają tak, jak powinny działać. Ja byłem ostatnio w Waszyngtonie, dzięki panu doktorowi Lewandowskiemu, który pomógł mi w tej sprawie. Odwiedziliśmy Instytut Metrologii i ja widziałem, jak te instytuty pracują. Tam państwo kładzie i można powiedzieć, utrzymuje ten instytut ponad 1 mld zł, ale co jest ważne, ten instytut skupia najlepszych specjalistów i robią przede wszystkim dla przemysłu. $1 wydany przez państwo daje w przemyśle $10. Dzisiaj, jak rozmawiałem 2 dni temu z panem z Instytutu Geologii, znaczy z doktorem geologii, który mówi o instytucji geologii, że niestety te instytucje, one zarabiają, mają utrzymać się. Ale jeżeli mają się utrzymać, to właściwie pracują dla innych państw, bo niestety my nie mamy tego i nie funkcjonują tak, jak powinny być. Jeżeli patrzymy na KGHM, mówimy tak. O KGHM-ie, to właśnie może dlatego, że te instytucje geologii i inne nie pracują na rzecz tych właśnie nowych technologii, bo z tego co wiemy, KGHM ma problemy, jeśli chodzi o głębsze wejście i szukanie i wydobywanie miedzi. Ja bardzo chciałem, bo przecież rozmawiamy o tym już od 7 lat, żeby KGHM tu zainwestował. Ale wiadomo, że te nietrafne inwestycje w Kanadzie przecież spowodowały to, że właściwie pochłonęło to prawie już 20 miliardów i właściwie my z tego jako państwo nie mamy nic prawie, bo wiadomo, że ten kontrakt jest w Sierra
Panie...
Chile. Tak, proszę.
W Chile i właśnie, panie pośle, tu jest pies pogrzebany, to znaczy złoża miedzi odkryte koło Nowej Soli, warte 60 miliardów, niedaleko największego...
Nie wiem,
taką podawano przybliżoną wartość. Ile one są warte? Mówili, że to duże złoża miedzi, które są niedaleko KGHM-u, jednej z największych polskich firm. Zostały odkryte i prawdopodobnie będą będą, ta miedź będzie wydobywana przez kanadyjską firmę. Przecież miejsca pracy byłyby, gdyby KGHM był zdolny do tego, żeby wejść do takich pokładów i wydobywać miedź.
Mówiłem o tym przed chwilą, że właśnie nie poszli kiedyś, gdy była koniunktura, tak jak w górnictwie, nie inwestowano w przyszłość, w przemysł ten odpowiedni. Nie wiem, może różne siły działały, do dzisiaj one działają, że ciągle coś nam po prostu nie wychodzi. Gdzieś tam jest problem i nie idzie to wszystko dobrze, bo przecież KGHM tak naprawdę mając takie zasoby, bo wiem z tego, że jeszcze dzisiaj ma zasoby na swoim terenie na 80 lat. I dzisiaj mogę powiedzieć, bo obserwuję to wszystko i chciałbym, żeby ten KGHM się rozwijał, ma problemy. Ma problemy z zejściem niżej i potrzebuje nowych technologii. Tak rząd nasz potrzebuje, robiąc rewolucję w naszej polskiej armii, musimy w którymś momencie zakupić nowoczesne samoloty, bo po prostu ich nie mamy. Nowe technologie, których nie mamy. Tak samo trzeba może spróbować. Ja widzę to na przykład te przedsięwzięcie, tych inwestorów, które by mogli z Polskim Funduszem Rozwoju. Jest dzisiaj Polski Fundusz Rozwoju, ma takie fajne dwa takie, można powiedzieć, przedsięwzięcia. Jedno niedawno, mówimy o OFE, które teraz przekształca się w Sejmie i będzie IKE, które będzie właśnie należało do Polskiego Funduszu Rozwoju. I z drugiej strony mamy PPK, pracownicze plany kapitałowe. Cały świat inwestuje i właśnie uważam, że powinniśmy razem, wspólnie zainwestować to przedsięwzięcie, gdyby z jednej strony były w przyszłości lepsze emerytury, a z drugiej strony my tutaj obecnie moglibyśmy eksploatować te surowce.
Ale tutaj, panie pośle, bym pomyślał, dlaczego my mamy inwestować razem z jedną z największych, z wielką globalną korporacją, która będzie czerpać zyski.
Ale mamy wyjście. Ja patrzę teraz na mieszkańców, którzy mówię, mamy poparcie, wszyscy mieszkańcy oczekują to. Bo niestety, ja powiem tak, idziemy gwałtownie demografia. Najlepsi, najmądrzejsi studenci wyjeżdżają, opuszczają nasze region. Wjeżdżają na Dolny Śląsk, do Wrocławia, do Poznania, do Warszawy albo na zachód. Niestety, ja mówię o tym całej infrastrukturze, mamy też uczelnie, to wspomniałem. Ta uczelnia kiedyś miała 22 tysiące studentów, dzisiaj ma około 10. Mamy lotnisko, które niestety, ale musimy jako region dopłacać 7 tysięcy. My potrzebujemy, tak jak mówiłem, do lat 90. potrzebujemy przemysłu. Jest taka szansa, bo jak mówiłem, mamy Kuwejt, mamy zasoby naturalne. Pan Bóg dał nam takie, które potrzebujemy teraz, nie za 30-40 lat. Bo ja wiem o tym, bo rozmawiałem z prezesami, a oni się zmieniają często w naszym i każdy z nich mówił, że niestety takich technologii nie ma, żeby wejść dzisiaj tutaj do Lubuskiego i zainwestować. A dlaczego nie możemy, bo dzisiaj przecież KGHM jest też tylko 30 iluś procentach państwowy. Dlaczego Polski Fundusz nie może wspólnie przedsięwziąć taką inwestycję i razem z Kanadyjczykami, z Amerykanami zrobić? Przecież to też jest bezpieczeństwo naszego państwa. Przecież niedawno staramy się o to, żeby wojska amerykańskie przyszły tutaj do stacjonowały i nie ukrywam, że to przecież wszystko kosztuje. Ale też przecież jeżeli zainwestują tutaj Amerykanie i Kanadyjczycy w te tutaj zasoby, przecież to one będą musiały też płacić podatki i odprowadzać do budżetu. Ja powiem, taka inwestycja jedna kopalnia przyniesie ponad 200 milionów dla regionu, nie mówiąc o 1,3 mld dla budżetu państwa. A oprócz tego przecież miejsca pracy. Chcemy, żeby tu Polacy z powrotem z zagranicy młodzi przyjechali i tu zarobek był taki jak po sąsiedzku, w Dolnym Śląsku, Lubiniu, Polkowicach, gdzie ludzie tam zarabiają naprawdę niemało. Ja im nie zazdroszczę, ale zazdroszczę pozytywnie. I dziwię się, że ten pan
Józef,
Solidarności.
Józef, tak. Czyczerski.
Tak, przy całym szacunku. Nie widzi tego, że trzeba szukać miejsca, bronić miejsca pracy. My chcemy bronić i nic więcej. Ja naprawdę lobbysta nigdy nie byłem, ale ja rozmawiam z mieszkańcami i widzę poparcie te szalone. Panie redaktorze, zapraszam do Lubuskiego,
skorzystamy,
spotkajmy się.
Skorzystam.
Ja wiem, że pan już był raz.
Nie raz byłem, panie pośle. Spotkamy się na pewno w województwie lubuskim. Wiosna, lato i jesień sprzyja podróżom. Teraz muszę panu podziękować za rozmowę, tylko powiem, że pan Józef Czyczerski powiedział, niech Kanadyjczycy budują kopalnie i wyraził...
No właśnie mówił, także pan, powiedział. Pamiętam, słuchałem. No właśnie mówił. To dlaczego powinniśmy razem wspólnie wspierać się? Bo ja uważam, że z tego wielkiej będzie korzyść. Ponieważ dostęp do nowych technologii jest nam bardzo potrzebny.
Panie tak pośle, ale postawmy tu kropkę jeszcze, bo mam jeszcze jedno pytanie. Kampania wyborcza w Lubuskim, jak się rozwija, co tam się dzieje, kiedy tam przyjedzie prezydent Andrzej Duda, kiedy przyjadą inni kandydaci?
Na pewno przyjadą, wiem, że jest zapowiedziany, będzie na pewno w Zielonej Górze, będzie w Gorzowie, będzie z tego co wiem w Nowej Soli. My teraz obecnie zbieramy bardzo intensywnie listy poparcia dla Andrzeja Dudy.
Podpisują?
Ja, nie obraża.
Podpisują?
Tak, bardzo fajnie, chociaż wiadomo, że to nie jest region, który sprzyja Prawo i Sprawiedliwości, ale społeczeństwo bardzo to odbiera dobrze pana Andrzeja Dudy, prezydenta, który naprawdę odwiedził tutaj w Lubuskim, był kilkanaście razy, odwiedził wszystkie powiaty, był wielokrotnie w Zielonej Górze, ostatnio też gościł podczas wydarzeń zielonogórskich. Mam nadzieję, że w tym roku też chce odwiedzić te, bo 30 maja...
I odwiedzi. Panie pośle, stawiamy prawdziwą kropkę albo nawet wykrzyknik. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam w ogóle Warszawę, pozdrawiam mieszkańców.
I Kraków. Naprawdę, i Kraków,
Kraków, tak, wiem, Kraków. Naprawdę my chcemy tutaj rozwoju, zrównoważonego rozwoju. To jest ważne, co rząd Prawa i Sprawiedliwości podkreśla wielokrotnie. Zrównoważony rozwój.
Panie pośle, czy zrównoważony rozwój? Nie wiem, czy może być zrównoważony, żeby się rozwijać, trzeba inwestować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego.
Jerzy Materna, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w Net, a na zegarze już zrobiła się 7:34, a my jeszcze nie zaczęliśmy tak naprawdę tańczyć. No to może teraz. Ma samolot, to lata. Premier Mateusz Morawiecki samolotu nie ma, ale też lata. Wczoraj był w Brukseli. Dzisiaj, gdzie jest premier Mateusz Morawiecki, tego nie wiem, ale wiem, że we wtorek odwiedził pewien zakład pracy w Gliwicach. I zaraz usłyszymy, co Mateusz Morawiecki powiedział w tym zakładzie pracy, a mamy przy telefonie jest pan Marek Śliboda, właściciel firmy. Marko, dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To pana firmę odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Dlaczego?
Dlaczego to trzeba by zapytać pana premiera. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że my jesteśmy bardzo dumni z naszego zakładu i bardzo nas cieszy, że ciekawe osoby chcą ten zakład odwiedzić, a wydaje mi się, że coś, co najbardziej spodobało się premierowi i widać było to w jego oczach i w dyskusji, którą prowadziliśmy, że udało nam się stworzyć firmę, która jest firmą rodzinną i jest firmą o wysokim poziomie świadomości, takiej dojrzałości, odpowiedzialności biznesowej. Czyli staramy się zatrudniać ludzi bardzo zaangażowanych, ambitnych, którzy mają pozytywne intencje i wspólnie w myśl takiej partycypacji w zarządzaniu, współpracy, wzajemnym budowaniu różnych procesów, zdobywania wspólnie celów udało nam się zbudować organizację, która ma nie tylko dynamiczny rozwój, ale też bardzo duży udział w takim w lokalnej społeczności poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu, czyli tak naprawdę zajmujemy się nie tylko pracą, ale tymi efektami pracy, tymi owocami, które wypracowujemy, dzielimy się z lokalną społecznością, co też jest takie bardzo ciekawe, bym powiedział, bardzo autorskie i może nie tak szeroko spotykane w biznesie na dzień dzisiejszy.
Zaraz dowiemy się, w jaki sposób ta odpowiedzialność biznesu wygląda, jakie są jej przykłady, ale teraz możemy posłuchać fragmentu wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, właśnie wypowiedzi z zakładu Marko z Gliwic.
Cieszę się, że też w ramach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju firma pozyskała środki z NCBiR. pozyskała środki z funduszy, Polskiego Funduszu Rozwoju, w szerszym rozumieniu tego słowa, na badania, na rozwój, na ten park technologiczny, który tutaj widzimy i należy do jednego z najnowocześniejszych. Pan prezes w przepiękny sposób przedstawiał mi historię firmy, ale również ambitne plany. Firmy, która ma ambicje być swego rodzaju wzorcem, wartością referencyjną dla innych. I oczywiście w zestawieniu z gigantami międzynarodowymi nasze obroty cały czas są jeszcze niewielkie, ale ja wierzę w to, że jak patrzę na ambicje takiej firmy, jak ta tutaj na Śląsku, ta w Gliwicach, patrzę na pracowników, co potrafią zrobić, jak dbać o jakość produktów, o poprawę wydajności, efektywności na każdym etapie, być jednocześnie beneficjentem tego, ale zarazem oddawać najlepsze swoje doświadczenia, swoją wiedzę, swoją pracowitość, dyscyplinę, oddawać to temu przedsiębiorstwu, to widzę, że przed Polską, jak to się mówi, sky is the limit. Rzeczywiście nie ma żadnych limitów rozwoju, że będziemy potrafili podbijać rynki najbardziej konkurencyjnych firm całego świata. Jeśli dobrze pamiętam, panie prezesie, to macie takich klientów jak Volkswagen czy Porsche, firmy, które naprawdę są bardzo wymagające co do jakości produktów. I to my tutaj z Gliwic pokazujemy, jak można naprawdę wysokiej jakości produkty tworzyć.
Marek Śliboda, współwłaściciel firmy Marko, jest przy telefonie. Volkswagen, Porsche, to prawda, ale co produkujemy dla tych dwóch wielkich koncernów?
Tych koncernów jest oczywiście dużo więcej, ale jeśli tutaj mówimy o sektorze automotive, to produkujemy specjalistyczne tabliczki znamionowe, etykiety ostrzegawcze, informacyjne, różnego rodzaju podkładki, uszczelki, sklejki. Czyli można powiedzieć, że my odpowiadamy za to, że jeżeli kupujemy średniej klasy bądź luksusowe samochody, te marki, do których dostarczamy, my odpowiadamy za to, że to jest bardzo dobrze wystrzelnione, wytłumione, jest bardzo miłe w dotyku, przyciski nie odpadają, więc ciśnienie opon na etykietach ostrzegawczych są dobrze wydrukowane, wszystko jest dobrze oznaczone, więc tych komponentów jest bardzo dużo, między innymi w samochodzie. Niestety najczęściej są to komponenty, których nie widzimy, bo są schowane w środku w samochodzie.
Pan miał okazję, żeby porozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Może miał pan okazję, żeby wypić z panem premierem kawę i zjeść ciastko, bo pewno znalazła się taka możliwość, czy też w imieniu przedsiębiorców powiedział pan premierowi, co najbardziej przeszkadza w Polsce w prowadzeniu przedsiębiorstwa.
Znaczy tutaj niestety nie mieliśmy czasu na kawę i na ciastko, ponieważ kalendarz premiera jest bardzo napięty, ale w czasie tych 40 minut, które spędził w naszej firmie, więc chwila jednak czasu była, to było bardzo ciekawe, bo ja oprowadzając premiera po zakładzie opowiadałem o wszystkich naszych autorskich pomysłach, które realizujemy, jaki mamy pomysł na biznes społecznie odpowiedzialny, jaką mamy filozofię tak naprawdę nie tylko pracy, ale też życia. To naszym zdaniem jest bardzo ciekawa i taka bardzo pozytywna dla naszego kraju i dla świata. Najciekawsze i takie najbardziej budujące dla mnie było to, że jestem przekonany, że premier słuchał, bardzo dobrze słuchał i rozumiał to, co widzi. Wielokrotnie podkreślał, że jeszcze nie widział takiego zakładu, mimo że odwiedza różne fabryki. To ta filozofia jest dosyć taka, bym powiedział, specyficzna, bo naprawdę widać tutaj bardzo wysoką świadomość ludzi, którą mamy w firmie, a to dlatego, że my nad tą świadomością pracujemy. Ja tak naprawdę nie skupiałem się, bo za każdym razem staram się wyciągać to, co najważniejsze, takie pozytywne, więc ja nie skupiałem się na tym, co przeszkadza przedsiębiorcom. Ja bym bardziej skupił się na tym, że przedsiębiorcy powinni dużo bardziej rozumieć ideę prowadzenia biznesu, co jest głównym celem biznesu, bo bardzo często nam się wydaje, że celem biznesu jest maksymalizacja zysków, a to jest nieprawda, bo biznes jest bardzo dobrym narzędziem do zmiany świata na lepsze I to jest istotą naszego działania, a poprzez zmianę świata na lepsza nie tylko produktami, ale też takimi działaniami społecznymi przedsiębiorstwa, które też przedsiębiorstwo może wykonywać. Ta wartość dodana jest tak naprawdę długofalowa, bo tworzymy pewnego rodzaju mechanizmy, a nie tylko proste działania tu i teraz, gdzie efekt jest tu i teraz.
Nie mamy...
Przepraszam, że tak bardzo filozoficznie, ale to jest naprawdę bardzo ciekawe i jestem przekonany, że w tym jest duży sens.
Nie stronimy w Porankach Wnet o filozofię, ale chcemy się dopytać i dopytywać w Poranku Wnet, bo słowa są zawsze piękne, słowa są zawsze łatwe, ale jakby pan dał przykład takiego mechanizmu, na czym to polega w praktyce?
Już mówię. Przede wszystkim my budujemy firmę, która jest tak zwanym pozytywnym kołem zamachowym. I przede wszystkim przy procesie rekrutacji bardzo dobrze rekrutujemy sobie ludzi, którzy w naturalny sposób identyfikują się z wizją i misją firmy. Czyli bardzo proste, panie redaktorze, jeżeli panu się podoba ta gra, w którą gramy, tutaj a gramy w pozytywną grę, czyli w pozytywne budowanie jakości, efektywności i chcemy stworzyć tę wartość dodaną w kraju i na świecie, to jeżeli w naturalny sposób panu to odpowiada, to pan do nas przychodzi do pracy i rozwija się pan razem z nami, i jak gdyby przestrzega pewien zasad kultury organizacyjnej, którą mamy. I robi pan to naturalnie, nie dlatego, że pan musi, tylko dlatego, że pan chce. Czyli my chcemy, żeby pracowali u nas ludzie tylko i wyłącznie tacy, którzy chcą pracować, a nie którzy pracują za karę i muszą pracować. Później tych ludzi dużo lepiej wynagradzamy. Czyli to, co też premier zwrócił na to uwagę, bo ja mu to wytłumaczyłem, że tutaj w tej firmie zarabia się dużo więcej niż średniorynkowo. I w tym momencie wymagamy dużo więcej od ludzi takiego bardziej kompleksowego działania, czyli nie tylko praca operacyjna, ale też kwestie integracji, kwestie działalności społecznej, pomagania sobie nawzajem, szlifowania takiego myślenia, analizowania, takiej dojrzałości, żeby ten proces jak gdyby budowy przedsiębiorstwa był bardzo przemyślany i taki bardziej kompleksowy. Wtedy ludzie usprawniają, ulepszają, wymyślają coraz to lepsze produkty, coraz to lepsze czynności, eliminują straty, więc możemy być coraz bardziej dochodowi i konkurencyjni. Możemy pozyskiwać kolejnych klientów. Ci klienci powodują, że buduje się wizerunek firmy poprzez markę, poprzez produkty, ale również poprzez środowisko pracy, które tutaj mamy. I to przyciąga kolejnych ludzi z zewnątrz, i klientów, i dostawców, więc to jest tak zwane pozytywne koło. I wtedy wypracowujemy większy dochód i wtedy możemy się podzielić z ludźmi i wtedy mamy rozwój i potrzebujemy nowych ludzi i pozyskujemy tych nowych ludzi, głównie tych, którzy się identyfikują z wizją i misją firmy. I cały czas to jest tak zwane pozytywne koło zamachowe. Niestety jest tak, że w wielu przedsiębiorstwach w większości jest negatywne koło zamachowe, gdzie można sobie wymyśleć przeciwieństwo wszystkiego tego, co powiedziałem. Więc wydaje mi się, że to jest takie bardziej konkretne, że to są te mechanizmy, które działają jak efekt domina i popychają kolejne mechanizmy. A jeżeli wychodzi to od kilkudziesięciu ludzi, a nie tylko od jednego bądź dwóch, to jest to dodatkowy efekt na plus. I dlatego też ten proces podnoszenia świadomości, budowania świadomości w firmie, żeby każdy z pracowników się z tym identyfikował i każdy swoją cegiełkę dokładał, bo to jest tak naprawdę nasze wspólne przedsiębiorstwo.
I takie światło świeci z Gliwic. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, bardzo miłego dnia na wszystkich.
Marek Śliboda, właściciel firmy albo współwłaściciel firmy Marko, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:49. Zajrzymy teraz do studia Dziki Zachód i posłuchamy piosenki, którą przygotował Wojciech Cejrowski.